Gebet, ein Wort lesen.
Chciałbym przeczytać słowo przed modlitwą, parę wierszy z psalmu 119, najpierw od wiersza 153 i później od 169. Psalm 119 od wiersza 153. Wejrzyj na nędzę moją i wybaw mnie, gdyż nie zapominam o zakonie Twoim. Prowadź sprawę moją i wyzwól mnie. Daruj mi nowe życie według obietnicy swojej. Zbawienie dalekie jest od bezbożników, bo nie szukają ustaw Twoich. Wielkie jest miłosierdzie Twoje, Panie. Ożywiaj mnie według sądów Twoich. 159 wiersz w tym samym psalmie. Zważ, że kocham ustawy Twoje, Panie. Ożywiaj mnie według łaski swojej. Prawda jest treścią słowa Twego i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok. Od wiersza 169. Niech dotrze prośba moja przed oblicze Twoje, Panie. Obdarz mnie rozumem według słowa swego. Błaganie moje niech dojdzie przed oblicze Twoje. Wybaw mnie według obietnicy swojej. Niechaj popłynie chwała z warg moich, gdy mnie nauczysz ustaw swoich. Niech język mój opiewa słowa Twoje, bo wszystkie przykazania Twoje są sprawiedliwe. Niech wesprze mnie ręka Twoja, gdyż wybrałem przykazania Twoje. Zbawienia Twego pragnę, Panie, a zakon Twój jest rozkoszą moją. Niech żyje dusza moja, aby Cię chwalić, a niech wspomagają mnie wyroki Twoje. Błąkam się jak owca zgubiona, szukaj sługi Twego, bo nie zapomniałem o przykazaniach Twoich. Wyjątkowo te dwa wiersze, któreśmy czytali. Prawda jest treścią słowa Twego. I na wieki trwa sprawiedliwy wyrok. Zważ, że kocham ustawy Twoje, Panie. Panie, daruj mi nowe życie według łaski Twojej. To są myśli, które Bogu się podobają, które mogą tylko w głębokim modlitwie być wypowiedziane, w modlitwie, która nie jest z rozumu ludzkiego, tylko jest uczyniona poprzez Ducha Bożego i wznosi się ku górze do łaski tronu Bożego. Dzisiaj niechaj by Twoja i moja modlitwa to była. Dzisiaj chce Bóg ciebie i mnie. Dzisiaj chce Bóg nas wspólnie wysłuchać. My zaraz staniemy przed Jego obliczem. Zważ, że kocham ustawy Twoje, Panie. Daj mi nowe życie według łaski swojej. Panie, daruj mnie nowe życie według Twojej łaski. Prawda jest treścią słowa Twego i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok. Jaka nadzieja, jakie zaufanie mówi tutaj z tego słowa ludzie, z którymi Bóg mówił. Oni mają prawo znowu mówić z Bogiem i wypowiedzieć to, co Boże Święte Słowo w nich uczyniło. My nie jesteśmy tutaj, aby czynić tak, jak to czynią poganie, aby wiele słów czynić. My jesteśmy tutaj po to, aby Boga spotkać i aby Jemu w niewielu słowach wiele powiedzieć. Bo również i On może poprzez niewiele słów bardzo wiele powiedzieć. Głośno wołam do Ciebie, niechajby wejrzyj na nędzę moją i wybaw mnie, gdyż nie zapominam o zakonie Twoim. Panie, ja potrzebuję Twojej pomocy i Twój zakon jest moją radością. Niechajby moja dusza żyła, aby Ciebie czciła. A Twoja prawica niechajby mi dopomogła. Moi mili, to jest Słowo Boże, które nam zostało przywołane na początku tego zgromadzenia dzisiaj. A żeby w nas było zaufanie i wiara była wzbudzona, my przychodzimy do Boga nie jako obcy albo goście, tylko my przychodzimy jako obywatele Boży, jako domownicy Jego, jako synowie i córki Boże. Jako synowie i córki Boże naszego Ojca Niebieskiego, przychodzimy tak do Niego. I Pan mówi, jeżeli wy, którzy jesteście źli, waszym dzieciom możecie dawać dobre dary, o ile więcej Ojciec w niebie jest gotów wam darować swojego ducha tym, którzy go o to proszą. Już w Starym Testamencie jest ta wypowiedź, została powiedziana, daruj mnie nowe życie według Twojej łaski. To nowe Boże życie, ono powinno być w nas z łaski objawione i przyniesione. Niechajby Bóg nas błogosławił. Chciejmy powstać i się modlić. Ojcze Niebieski, wspólnie przychodzimy przed Twoje święte oblicze. Panie, to nie jest samo przez się, że tutaj jesteśmy. My rozpoznajemy, że to jest łaska, bo Ty z nami mówiłeś. Ty Twoje słowo ożywiłeś. i Ty masz z nami wspólność, Panie, i ją na nowo odnowiłeś. My dziękujemy Tobie za Golgotę. My dziękujemy Tobie za pojednanie i przebaczenie, za Twoje drogie, za Twoją drogą i świętą krew, którą Ty przelałeś. My dziękujemy Tobie za Twoje święte Słowo, które pozostaje wieczną prawdą i ma dojście do naszych serc. My dziękujemy Tobie, że Ty tą literę, z tej litery uczyniłeś żywe objawienie Ducha w naszych sercach. Umiłowany Panie, niechaj byś był Ty jako głowa Twojego zboru między Twoimi członkami. Niechaj byś Ty nas wszystkich ożywił na nowo. Umiłowany Zbawicielu, my kładziemy to zgromadzenie pod osłonę Twojej krwi, Ty, Baranku Boży, i pod prowadzenie Twojego Ducha Świętego. Panie, niechaj byś Ty zniszczył wszystkie dzieła szatana i niechaj byś Ty budował Twoje dzieło między Twoim ludem. Panie, niechaj byś wszystko to, co przeszkadza, zabrał i niechaj by wszystko zamilkło i niechaj by w nas wszystko milczało, ażebyś Ty mógł do nas mówić. O Panie, daruj Ty nam wewnętrzne skupienie przed Twoim obliczem, ażebyśmy my nie tylko cieleśnie byli tutaj obecni, ale ażebyśmy my naszą duszą u Ciebie byli i Twoje słowa, ażebyś Ty mógł do nas mówić poprzez Twoje słowo i nowe życie nam darować z łaski. Panie, Ty znasz moje serce. Ja chcę z tymi się przed Tobą ostać w ten dzień, kiedy Ty przyjdziesz. O Boże, daruj Ty łaski do mówienia i daruj łaski ku słuchaniu. Niechaj by to było zgromadzenie z Tobą, z naszym Odkupicielem. Niechaj byś Ty sam do nas mówił poprzez Twoje Słowo i poprzez Twojego Ducha. Chwała i cześć i uwielbienie niechaj będzie Tobie, temu Wszechmogącemu Bogu, od wieczności do wieczności. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Ja myślałem o tym słowie u Łukasza 1 i również to krótko przeczytałem. Ja chciałbym teraz w tym się trochę zagłębić i niechajby Bóg nas przy tym pobłogosławił. Łukasz, pierwszy rozdział od wiersza 8. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. Cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Ja chciałbym na to słowo krótko się powołać i w tym zagłębić. W Starym Testamencie wiele ofiar zostało przyniesionych. ofiary grzeźne, ofiary rzeźne, wiele, wiele różnych ofiar było przynoszone. Ale była tylko jedna ofiara, przy której cały lud izraelski w ciągu tych wszystkich godzin i tego czasu, która ta ofiara była przygotowana, przynoszona, cały lud stał przed Bogiem ze skłonionym obliczem. I to była taka godzina, o której my tutaj czytamy. Gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany. I w tym czasie cały lud izraelski, oni nie dyskutowali i nie rozmawiali, tylko oni byli w modlitwie przed obliczem Bożym. I Bóg odpowiedział. Bóg wysłuchał, Bóg pobłogosławił i Bóg mówił. Bóg posłał Gabriela i powiedział Zachariaszowi, że te modlitwy zostały wysłuchane i że on otrzyma syna, którego nazwie Jan. Moi mili, to mnie poruszyło. Te rzeczy w domu Bożym, one muszą jedno z drugim być zazębione. Te rzeczy, one muszą być w Bożym porządku i w niebieskiej harmonii na ziemi muszą się dziać. Jeżeli one się dzieją i są w woli Bożej, to wtedy tak było i tak to jest również i dzisiaj. Jeżeli my czytamy, że Zachariasz poprzez ten los został przeznaczony na tą służbę, wy wiecie, jeżeli jakiś los jest rzucony, to ten los trafia jednego z wielu. I to był Dawid, który już w Starym Testamencie mógł powiedzieć, mnie przypadł ten los na to najmilsze. Mnie zostało wielkie dziedzictwo darowane. Co to było? Ci mężowie Boży, oni rozpoznali i widzieli, że Bóg z nimi coś sobie przedsięwziął. Na zewnątrz? Może to tak wygląda, jakby ci mężczyźni, którzy rzucili ten los, nie wiedzieli, co chcieli i jaką decyzję podejmą i kogo mają na co przeznaczyć. Ale Bóg wiedział i dlatego to wystarczy. W Królestwie Bożym jest lepiej mieć wielką liczbę tych, którzy nie wiedzą, co i kto ma co czynić i pozostawić to Bogu, co ma być czynione, ażeby On to według swojej woli mógł uczynić, niż to, ażeby wielka liczba ludzi się zgromadziła i ażeby każdy wiedział już dokładnie, co ma być czynione i w jaki sposób. I na samym końcu każdy wie tylko to, co on uczynił i to, co on chce uczynić. I nie to, co Bóg według swojego słowa na ten czas i na tą godzinę chce uczynić. Wtedy przyszedł ten dzień, kiedy Bóg chciał odpowiedzieć. I nawet jeżeli by 100 ludzi tam było zgromadzonych, wtedy by ten los dotknął tego właściwego i spadł na tego właściwego. Między 100 ludzi, między 1000 albo czy milion ludzi by tam było. U Boga nie ma żadnych przypadków. my możemy na Boga się stuprocentowo zdać. W Twoim i w moim życiu jest również padł ten los Boży i my zostaliśmy wywołani. On szedł do świątyni i ofiara została przyniesiona. To była ofiara z kadzidła. Ja wam pokażę w Starym Testamencie i z Objawienia, wam przeczytam, że z tą ofiarą kadzielną, że ten dym, który do Boga się w górę unosił, on miał również, pokazywał, że te modlitwy tych świętych dokładnie tak samo do Boga w górę się wznoszą, jak ten dym teraz do Boga się wznosił. Wy wiecie, że Bóg w Starym Testamencie wszystko poprzez obrazy pokazywał, aby ludowi ten głębszy sens tego, co on sobie przedsięwziął i to prawdziwe znaczenie tego, ażeby im pokazać. My możemy to w drugiej Księdze Mojżesza, w 29 rozdziale od 2 i 30 rozdziale możemy to przeczytać. To jest wspaniałe słowo, obok którego nie możemy przejść. Druga Księga Mojżeszowa, 29 od wiersza 43. Objawię się tym tam synom izraelskim, a miejsce to będzie poświęcone moją chwałą. I poświęcę namiot zgromadzenia i ołtarz. Aaron zaś i jego synów poświęcę, aby byli moimi kapłanami. I mieszkać będę pośród synów izraelskich i będę ich Bogiem. I poznają, żem ja Pan, ich Bóg, który ich wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby mieszkać pośród nich. Ja Pan, ich Bóg. Rozdział 31, wiersz. Zrobisz też ołtarz do spalenia kadzidła. I od wiersza 6 teraz. Umieścisz go przed zasłoną, która jest przed skrzynią przymierza, przed pokrywą, która jest nad świecznikiem, gdzie będzie się z tobą spotykał. Na nim będzie Aaron spalał wonne kadzidło. Każdego poranka, gdy będzie przygotowywał lampy, będzie je spalał. Także przed wieczorem, gdy Aaron będzie wstawiał lampy, będzie je spalał. Jest to stała ofiara kadzidlana przed Panem. Po wszystkie pokolenia wasze. Moi mili, tutaj jest nam powiedziane i pokazane, że to w związku z tym przygotowaniem tego złotego świecznika, na którym tych 7 lamp zostało postawionych i zostało zapalonych, to się ma dziać. I my wszyscy o tym bardzo wiele słyszeliśmy. Bo ten złoty świecznik ze Starego Testamentu, on już miał znaczenie dla Nowego Testamentu. Tutaj miał ten ołtarz być przed tą zasłoną postawiony. I skrzynia przymierza, ona stała naprzeciwko niego. I w skrzyni przymierza było Słowo Boże. To przymierze zawarte z Izraelem, przymierze Boże zawarte z Izraelem i lud izraelski, on był ludem przymierza. Tam był testament. Tam było zawarcie przymierza. To nie była jakaś trzoda, która nie miała swojego Pana, tylko to był zbór żywego Boga. Oni w związku z tym miała być przyniesiona ofiara z kadzidła dla Pana. Chciejmy teraz jeszcze z objawienia przeczytać jedno miejsce z objawienia z 8 rozdziału, 10 rozdział albo 8. Ja teraz muszę się popatrzeć. Owe objawienie, 8 rozdział od wiersza 1. A gdy zdjął 7 pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny. I widziałem 7 aniołów, którzy stoją przed Bogiem, i dano im 7 trąb. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę, i dano mu wiele kadzidła. Aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Bogiem. To jest słowo, które z otwarciem 7 pieczęci, mianowicie to zakończenie całego planu zbawienia czyni i mówi, i jest tutaj opisane to wszystko. Z powrotem wracając do Łukasza 1, to był ten czas tej ofiary kadzidlanej. I cały zbór był w modlitwie. I jest tutaj napisane jeszcze, i wtedy ukazał się jemu anioł pański. Anioł zaś został jemu, się ukazał i stał po prawej stronie ołtarza. I kiedy Zachariasz go zobaczył, on się wystraszył i bojaźń była, i on się bał, ale ten anioł mówi: nie bój się, Zachariaszu. Nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Jeżeli się czyta o tym imieniu, jeżeli się to imię po hebrajsku czyta, to jest Jehoszua. Jeżeli się idzie za tą sprawą, to wiemy, co to znaczy. Wy możecie to, jeżeli macie tłumaczenie Menge, możecie to w wytłumaczeniu czytać. Ten, któremu Bóg jest łaskaw. Ten, któremu Bóg jest łaskaw. Kim był Jan? On miał ten most uczynić między Starym i Nowym Testamentem, między zakonem i łaską, między osądzeniem i uwolnieniem, ułaskawieniem. I to się stało. Komu Bóg jest łaskaw? Już do Mojżesza powiedział Pan. Komu jestem łaskaw, temu jestem łaskaw. I nad kim się lituję, nad tym się lituję. Moi mili, przy tym pierwszym przyjściu Jezusa Chrystusa wypełniły się osobiste obietnice, nie tylko ogólne obietnice, tylko osobiste obietnice, które dotyczyły się tego, który przed naszym Panem szedł. Się wypełniło to, ta obietnica. Cały lud izraelski, on miał widzieć to zbawienie Boże, ale ażeby cały Bóg, ażeby cały lud mógł widzieć to zbawienie Boże, Pan posłał swojego sługę przed sobą. Męża według serca Bożego. Męża od Boga posłanego. Bóg podjął tą decyzję i cały lud się modlił. Ta godzina przyszła i Bóg mówił: Ty będziesz miał syna, którego nazwiesz Jan. Wy wiecie, że tutaj jest równoległa historia, która jest jeszcze w Biblii. Jest jeszcze jedno małżeństwo było, które nie miało dzieci i było już stare. To był Abraham. On szedł jako mąż bez dzieci i on powiedział: ten Eliezer z Damaszku, mój sługa, będzie wszystko to posiadał, co ja mam, będzie moim spadkobiercą, bo ty pozwalasz, ażebym odszedł bez potomstwa. I wtedy przyszła ta godzina i ten dzień, gdzie Bóg do Abrahama przemówił. I wy wiecie, co o nim jest napisane. On jest ojcem wiary. On jest ojcem wiary. Mężem, który tam, gdzie nie było nic, żadnej nadziei i nic nie było do oczekiwania, on trzymał się mocno w wierze. Bo Bóg mu darował tą obietnicę. Moi mili, to są ludzie, do których Bóg naprawdę przemówił. I ci ludzie mają w swojej duszy kotwicę, która jest zakotwiczona poza zasłoną. I mianowicie to jest w miejscu najświętszym, tam, gdzie jest skrzynia przymierza dla ludu Bożego, który ma przymierze z Bogiem i Wszechmogący czuwa nad swoim słowem, ażeby je wypełnić. Abraham, on chodził i on i Bóg go widział i on długo, długo chodził i myśmy już często to mówili, że Bóg by mógł to wszystko inaczej uczynić, ale w jego mądrości, która jest bez granic, on wszystkie rzeczy czyni tak, jak on je chce uczynić. Jeżeli Abraham by miał syna z Sarą, kiedy oni byli młodzi, wtedy byłoby to najnormalniejszą rzeczą na tym świecie, tak jak w każdy dzień tysiące razy się to działo. Ale Bóg, dlatego, że u Niego jest nic niemożliwe, On tak wiele czasu pozwolił, ażeby przeminęło, tak długo, ażeby On to niemożliwe mógł możliwym uczynić. I aby swojemu imieniowi przynieść dziękczynienie i chwałę. Tam był Abraham i tutaj Zachariasz. W obydwu przypadkach Bóg coś wyjątkowego sobie przedsięwziął. O Abrahamie czytamy jeszcze w Nowym Testamencie, w liście do Hebrajczyków, w 11 rozdziale czytamy wspaniałe słowo. Tutaj jest napisane od wiersza 17. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka. gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego. On, który otrzymał obietnicę. Do którego powiedziano, od Izaaka nazwane będzie potomstwo Twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. To też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Ezafowi błogosławieństwa, zapewniającego przyszłość. Przez wiarę pobłogosławił umierający Jakub każdego z synów Józefa i skłonił się na nabożnie wsparty o wierzch swojej laski. Wy możecie dalej czytać, bracia i siostry, jeżeli chcecie. Jakub był starym mężem, starym człowiekiem i on już umierał prawie i on się na swojej lasce wspierał i on, tak jak się należy staremu człowiekowi, on położył swoje ręce na dzieci Józefa i skrzyżował je i prawą rękę położył na młodszego i lewą rękę na tego starszego. I ten ojciec tych dwóch synów, on się patrzył i był trochę zniepewniony i on powiedział, mój ojcze, tak, nie rób tego, ten jest ten starszy, połóż na niego tą prawą rękę. I co było odpowiedzią Jakuba? Jakub był prorokiem Bożym. On nie skrzyżował tych rąk, bo on był stary i nie widział, tylko bo on był prorokiem i on wiedział, że Bóg z ludem izraelskim i ze zborem coś wyjątkowego sobie przedsięwziął. Wy będziecie to zaraz widzieli. Może miałbym to wam to tutaj z pierwszej Mojżeszowej, z 48 rozdziału i 49. To są te wszystkie błogosławieństwa tutaj. Ja bym to chciał wam przeczytać, abyście wiedzieli, że to jest tak napisane. Pierwsza Mojżeszowa, 48 rozdział, od wiersza 9, druga część tego wiersza. Przyprowadź ich do mnie, abym im błogosławił. Oczy bowiem Izraela były tak osłabione wskutek starości, że nie dowidział. A gdy ich przyprowadził do niego, pocałował i uściskał ich. Potem rzekł Izrael do Józefa, nie spodziewałem się, że będę oglądał oblicze Twoje. A oto Bóg pozwolił mi oglądać nawet potomstwo Twoje. A Józef odsunął ich od jego kolan i pokłonił się przed nim aż do ziemi. Potem wziął Józef obydwu i przyprowadził ich do niego, Efraima, prawą ręką do lewej, po lewej stronie Izraela, a Manase lewą ręką po prawej stronie Izraela. Wtedy wyciągnął Izrael swoją prawą rękę i położył ją na głowie Efraima. Chociaż on był młodszy, a swoją lewą rękę położył na głowie Manasesa. Skrzyżował swoje ręce, bo Manase był pierworodny. I błogosławił Józefowi, mówiąc, Bóg, z którym ojcowie moi Abraham i Izak trwali w społeczności. Bóg, który prowadził mnie jak pasterz od początku życia aż po dzień dzisiejszy. Anioł, który wybawił mnie od wszelkiego złego, niech błogosławi tym chłopcom i niech trwa wśród nich i między moje i imię moje ojców moich, Abrahama i Izaka, i niech się zaroi od nich ziemia. A gdy Józef zobaczył, że ojciec jego położył swoją prawą rękę na głowie Efraima, a to mu się nie podobało, ujął rękę ojca swego, aby ją przełożyć na głowę Efraima, z głowy Efraima na głowę Manasesa. I rzekł Józef do ojca swego: nie tak, ojcze mój, gdyż ten jest pierworodny, na tego głowę połóż prawicę swoją. Ale ojciec jego wzbraniał się i rzekł: może mielibyśmy tutaj się zatrzymać? On nie chciał, on nie mógł. Od Boga to było tak przeznaczone i poprowadzone. I ja powiem jeszcze raz. Kto chce Boga rozumieć, ten nie może przyjść do Bożych rzeczy ze swoim ludzkim zrozumieniem. Tam, gdzie Bóg zaczyna działać, tam nasz rozum musi przestać istnieć i nasze zrozumienie. I on mówi tutaj: nie tak. I pomimo to musiało to tak być. Z ziemskiego punktu widzenia Józef miał rację. On chciał, ażeby ten pierworodny był pobłogosławiony. Wy możecie to przeczytać. Wy możecie, to jest napisane w drugiej Mojżeszowej, że Bóg powiedział: idź i stań przed Faraonem i powiedz jemu: tak mówi Pan, niech mój pierworodny syn wyjdzie z Egiptu. Jeżeli przejdziecie do proroka Hozeasza i do Mateusza, w Ewangelii Mateusza 7 jest napisane: ja mojego syna z Egiptu wyprowadziłem. Moi mili, Słowo Boże, ono jest słowem proroczym, słowem objawionym, w którym różnorodna mądrość Boża ze swoim ludem i na jego ludzie jest czyniona. Moi mili, Słowo Boże, ono jest słowem proroczym, jest słowem objawionym, w którym różnorodna mądrość Boża ze swoim ludem tutaj na ziemi jest czyniona. Józef mówi: ojcze mój, nie tak. I Izrael albo Jakub, jakby go nie nazwać, on był obydwoma, on był raz ten, który przechytrzał jako Jakub, i z drugiej strony on był Izrael, był wojownikiem Bożym. I to pokazuje nam wszystkim, że nasz stara i ziemska natura, jako tego, który przechytrza, który jest chytry, ktoś, kto innych oszukuje i sam był oszukany na końcu, i pomimo to on był jako ten, który z Bogiem się siłował tak długo, aż zwyciężył. I jeżeli tą historię aż do końca czytacie, to możecie widzieć, że tam przychodzi coś jeszcze wspaniałego. Jakub, on mówił do Józefa: Jakub powiedział do Józefa, przysięgnij mi, ażeby moje ciało nie pozostało tutaj w Egipcie. I on położył swoją rękę na Józefa i dokładnie na to miejsce Józef miał położyć na niego, na jego swoją rękę, na to miejsce, gdzie Bóg, kiedy się z nim siłował, go uderzył i powiedział do Józefa, przysięgnij mi, że weźmiesz moje ciało, jeżeli będziecie z Egiptu wychodzić. Moi mili, on wiedział, dlaczego on to czynił i Józef musiał położyć swoją rękę na jego biodrze. Jakub sam z Panem się siłował, z tym aniołem Pana i to, ta walka szła aż do rana, przez całą noc. I to tak wyglądało, jakby to nie miało końca i anioł Pana Jakuba uderzył w biodro i Jakub upadł. Moi mili, jeżeli my z Bogiem się siłujemy, to musimy dopuścić do tego i musimy wiedzieć, że Pan nam da uderzenie i żebyśmy nie myśleli, że my z własnej swojej siły możemy przed Bogiem się ostać. Nie ma żadnego człowieka, który przed Nim by się mógł ostać ze swojej własnej siły. To było tak wiele przykładów w Piśmie Świętym. Józef, on wiedział według tego rzymskiego, jak to ma było, jak to błogosławieństwo miało mieć miejsce, ale Jakub jako prorok, ja powiem jeszcze raz, nie jako stary człowiek, jako stary mężczyzna to czynił. On był stary i on może nie widział dobrze, ale to Boże objawienie woli Bożej. Moi mili, ci prorocy, oni mogli 100, 300 i 400 lat być starzy i nawet jeżeli to światło ziemskie im się nie mogli widzieć, oni pomimo to mieli Boże oświecenie w swoich sercach. To jest wspaniała i cudowna sprawa. Józef, on mówił, ojcze mój, nie tak. Ale właśnie dokładnie tak. Tak jak my nie chcemy, dokładnie tak musi to być. Nie moja, tylko Twoja wola niechaj by się stała. Z ziemskiego punktu widzenia było to zrozumiałe. Stary człowiek Jakub, on nie mógł dobrze widzieć, on położył swoje ręce, skrzyżował je i położył i się wspierał na tym lasce, którą chodził. To tak wyglądało, jakby on odpoczywał. Nie, prorocy Boży i mężowie Boży, oni stali pod inspiracją Ducha Świętego aż do ostatniej godziny swojego życia. Oni byli świętymi mężami, poprzez których Bóg mówił i działał. Ja muszę myśleć o proroku Elizeuszu. Wy wiecie, on został położony do grobu i po niedługim czasie ktoś inny umarł i on został położony do tego samego grobu. Wtedy nie było to jeszcze takich grobów jak dzisiaj, które się zasypywało. To był otwarty grób, to było miejsce grobu i kiedy się tego zmarłego tam położono, on wyszedł, on został wzbudzony do życia. Co to było? Pomimo to, że ten mąż Boży z ziemskiego punktu widzenia według ciała on był martwy. Pomimo to Bóg się jako żywy w jego grobie objawił. I to zostało pokazane poprzez ten przykład, że on z umarłych może wzbudzić. I nic nie jest niemożliwe u Boga. Moi mili, my służymy temu samemu Bogu, Bogu Abrahama, Izaka i Jakuba. temu samemu Bogu, który mówił z Zachariaszem, który posłał proroka, anioła Gabriela w tej godzinie modlitwy, który jemu darował tą obietnicę, że będzie zrodzony syn, który będzie szedł przed Panem. Starotestamentowe proroctwo było bardzo blisko. Ono się zaczęło wypełniać. Chciejmy tutaj teraz u Łukasza w pierwszym rozdziale jeszcze trochę dalej czytać. Łukasz, pierwszy rozdział, może jeszcze druga część wiersza 13. Nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. I będziesz miał radość i wesele i wielu z jego narodzenia radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Wielu też pośród synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich. On to pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Może tak dalece to drogie, święte Słowo Boże. Czas i godzina przyszła, gdzie biblijne proroctwo, na które czekano 4000 lat, i ta godzina i przyszła, Słowo Boże zaczęło się wypełniać. Ja chciałbym dzisiaj w tym zgromadzeniu podkreślić to, że to pierwsze przyjście Jezusa Chrystusa z pierwszym posłańcem, który szedł przed Jego przyjściem, równolegle się działo. Ten sam anioł Gabriel dał również, zanim on powiedział, że Jezus się ma narodzić, dał tą obietnicę, że się Jan narodzi. Bóg czyni wszystko to tak, ażeby to było właściwe i prawe i w swoim czasie się działo. I ta myśl mi przyszła, ja nie mogę sobie pomóc, ale my żyjemy przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Znowu generacja, w której dwie rzeczy się równolegle dzieją. Ten posłaniec, którego Bóg posłał, aby serca tych dzieci Bożych z tego niewolnictwa babilońskiego i z tego zmieszania wyprowadzić, ażeby go przyprowadzić do oblubieńca niebieskiego jako oblubienicę bez zmarszki, bez nagany. Służba tego męża jest równolegle z przygotowaniem tego ludu na ten powtórny i cudowny dzień przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. My może tego czasem nie widzimy dokładnie tak, ale pomimo to Bóg swoje słowo darował i On je wypełnia przed naszymi oczyma, ale tylko jeżeli nam to poprzez Ducha jest naprawdę objawione, może to widzieć. Wy widzicie, jak ciężko to jest tym ludziom w tym czasie to powiedzieć, co Bóg uczynił. Jeżeli ja tutaj coś powiem, co dotyczy się ostatniego weekendu w Londynie, na pewno nie po to, ażeby kogoś osądzić, ale ja mówiłem w apostolicznym zielonoświątkowym zborze i po tym kazaniu w niedzielę rano została Wieczerza Pańska rozdana. I moi mili, i moje serce było naprawdę poruszone. Ja byłem jeszcze na platformie po tym kazaniu. Ja z wieloma rzeczami się liczyłem, ale to, co tam zobaczyłem, z tym się nie liczyłem. To była Wieczerza Pańska dokładnie tak samo jak w rzymskim kościele. Tak samo, jak to się nazywa, opłatek, czy nie, te angielskie słowa mam lepiej w głowie niż niemieckie. Tak samo to było okrągłe, to tak było duże jak szwajcarski frank. Na środku z krzyżem. Ja to wziąłem do domu. Wy musicie sobie wyobrazić. Po tym kazaniu Wieczerza Pańska była rozdana. Ja stałem na platformie i teraz co teraz robić? Co teraz czynić? Ja normalnie nie otwieram oczu, ale tam krótko popatrzyłem, czy nikt się nie patrzy i wsadziłem to do kieszeni. Ja nie mogłem. Ja tam wewnętrznie ze sobą mówiłem i ja myślałem o tym słowie, co Pan mówił i co Paweł mówił. To, co od Pana otrzymałem, to wam dalej podałem. W tej nocy, kiedy Pan został zdradzony, on wziął chleb. On nie wziął czegoś. On wziął chleb, on podziękował i go złamał i on rozdzielał go. I wtedy przyszły te tak wiele szklanek, takie malutkie były jak naparstek. Wy wiecie, tak jak kiedyś te damy coś szyły, to miały naparstek, takie małe szklaneczki to były. I ja to trzymałem w mojej ręce i ludzie, oni mówią, my jesteśmy apostolskim zielonoświątkowym zborem. Moi mili, ja nie jestem sędzią, Bóg niechby mi wybaczył i wszystkim innym, ale to jedno będzie prawdziwe w dzień Pana. Wszyscy ci, którzy prawdzie objawionego słowa w tym czasie nie podarowali wiary, oni będą wierzyli kłamstwu i Bóg pośle im wielkie zmylenie. Obłęd Bóg im pośle. I to tak wygląda. Ludzie podnoszą swoje ręce tam i śpiewają i wykrzykują i wywyższają Boga. I Pan mówi u Marka, w Ewangelii Marka w 7 rozdziale: na darmo się do mnie modlą, bo przyjęli jako swoje nauki ludzkie nakazy. I Słowo Boże mówi, wyście nie zważali na to i wy wprowadziliście swoje własne interpretacje. Przeczytajcie u Marka 7. Co Pan by dzisiaj powiedział? Dokładnie to samo. Dokładnie to samo. Co by Paweł dzisiaj powiedział? Ten, który to od Pana otrzymał. Moi mili, jak myśmy już to często podkreślali i mówili, nawet jeżeli my na krótki czas jesteśmy znieważani i odrzucani, jeżeli nam to albo drugie, jedno albo inne rzeczy jest przeciwko nam mówione i są zniewagi wypowiedziane przeciwko nam, jak między niewierzącymi są nie do pomyślenia, jeżeli takie coś o nas jest mówione, to możemy się radować, dlatego że nasze odkupienie się zbliża i my możemy naszemu Bogu dziękować za to, że byliśmy godni tego, ażeby wziąć tą zniewagę na siebie z powodu Słowa Bożego w tym czasie. Każdy, kto dla nieprzyjaciela nie stwarza niebezpieczeństwa, on go zostawia iść, ale z tym, z kim Bóg ma coś do czynienia i coś z nim sobie przedsięwziął, wtedy będzie nieprzyjaciel wszystko możliwe czynił, ażeby zniszczyć dzieło Boże. Drodzy bracia i siostry, to się nigdy nieprzyjacielowi nie uda. Bóg ma swoją drogę ze swoim ludem i my musimy w tym kroku iść i przyjść do tego jednego kroku. I tak samo jak u Zachariasza było, cały zbór, on był w modlitwie. Dyskutować może wielu. Ale naprawdę tak się modlić, ażeby Bóg wysłuchał i ażeby On mógł odpowiedzieć. Tak, mogą się modlić tylko ci, którym Bóg to w serce położył. Bóg już odpowiedział. Bóg, On swojego sługę i proroka posłał. To nie jest zawsze łatwo nam powiedzieć ludziom to wszystko i dlaczego wymieniamy brata Branhama, ale czy możecie sobie wyobrazić cały Stary Testament bez tego, ażeby imię Noego, Henocha, Mojżesza, Abrahama, Eliasza, Dawida, Izajasza, ażeby te imiona nie były wymienione? Tam, gdzie Bóg coś czyni, tam są wymieniani również ci, poprzez których On coś uczynił, bo Bóg używa ludzi na tym świecie i ażeby działać między ludźmi. Może powiecie, no w Nowym Testamencie, ale to jest całkowicie inaczej. Właśnie, że nie. Właśnie, że nie, tylko dokładnie tak samo. Bóg Piotra, Jakuba i on Jana, Bóg Pawła i Silasa, Barnabasza i Filipa i Agapusa i kim oni wszyscy byli. I my nie możemy sobie wyobrazić dziejów apostolskich bez tego, ażeby te imiona tych narzędzi, których Bóg namaścił i użył, ażeby nie miały miejsce wymienienie ich. I my jesteśmy Bogu wdzięczni za to. Bóg nie jest Bogiem bezimiennym i Bóg nie ma sług bezimiennych i Bóg ma swój lud na ziemi i On się nie wstydzi swojego ludu. My jesteśmy Jego sługami. On posyła swoich sług wcześnie i późno, ażeby poprzez nich mówić i działać. Wy wiecie, że Pan również sam się objawił swoim imieniem w Starym Testamencie. Kiedy Pan Mojżeszowi się ukazał, powiedział on: ja jestem Bóg Abrahama, Izaaka i Bogiem Jakuba, ale moim imieniem Jaszua, albo później Jahwe, albo Jehowa, obojętnie jak, nie trzeba o tych imionach się kłócić, trzeba tylko Boże znaczenie objawienia Pana poznać. Ludzie, którzy jeszcze mają czas, ażeby się kłócić, oni jeszcze nie mieli czasu, aby Boże objawienie osiągnąć, otrzymać. To jest prawdą. My musimy się podjąć decyzję, co właściwie chcemy. I Bóg się objawił Mojżeszowi tym imieniem, które jest powiązane z ratunkiem ludu izraelskiego. I dokładnie tak samo objawił on się w Nowym Testamencie tym imieniem odkupienia, poprzez który Bóg powiązał tę ludzkość, która była zgubiona. On powiedział: Jego imię nazwiesz Jezus, bo On swój lud wyratuje od ich grzechu albo wykupi ich od ich grzechu. Bóg, On się zawsze objawiał i On brał, kogo chciał. I wtedy to był Jan. I Duch Boży na nim spoczywał i Słowo Boże on głosił i on Panu przygotował drogę. W taki sam sposób również Bóg na samym końcu tych dni posłał swojego sługę i proroka, brata Branhama. I my się nie wstydzimy tego, na odwrót. To jest dla nas wielkim przywilejem, że możemy wiedzieć, co Bóg uczynił i kogo On jako narzędzie mógł użyć ku temu. Ale my nie wywyższamy i wychwalamy to narzędzie, tylko oddajemy wszelką chwałę i cześć żywemu Bogu, który znalazł ludzi na tym świecie, którzy stali w powiązaniu z Nim i w kontakcie z Nim, że oni bezpośrednio mogli działać i mówić. Jaka łaska, że również i my możemy mieć udział w tym ostatnim mówieniu i działaniu Bożym w tym czasie. Jaka łaska to jest, że możemy otwartymi oczyma i sercem być pod tym Słowem Bożym tutaj na tym miejscu i możemy to przyjąć, co On nam w tym czasie ma do powiedzenia. Abraham, Zachariasz, wszyscy mężowie Boży, oni ufali Panu. I ja powiem wam dzisiaj, Bóg, On z tymi mężami, do których On mówił i którzy oni mówili w Jego imieniu, On uczynił historię zbawienia i On przepowiedział. I dzisiaj to jest zbór żywego Boga, poprzez który ta historia zbawienia Bożego i to mówienie Boże się kończy w Królestwie Bożym. Ale Bóg znowu musiał użyć proroka i mógł użyć proroka. I te obietnice na ten czas, ażeby postawić na świeczniku. Ja teraz przychodzę do końca i powiem jeszcze następującą rzecz tylko. Za każdym razem, kiedy brat Branham gdzieś i składał świadectwo o tym i mówił, opisywał, jak przyszedł ten anioł pański do niego w maju w 1946 roku. On go opisuje, tego anioła. Jego wzrost, jak on wyglądał i jego wagę, ile on ważył. Za każdym razem, kiedy on świadectwo o tym składał, że anioł pański widzialnie stał przed jego obliczem i mówił do niego, ja przychodzę z obecności Bożej i przyszłem do ciebie, zostałem posłany do ciebie. I w jego świadectwie wy czytaliście, ja wierzę temu z całego serca. Dokładnie tak samo, jak ja wierzę, że anioł Gabriel przyszedł do Zachariasza i że on do tych mężów Bożych szedł, kiedy się to Bogu tylko podobało. Ja to tak wierzę, że anioł Pana naprawdę do brata Branhama przyszedł. I jeżeli ja tutaj to czytam, on, Zachariasz mówi, on stał po prawej stronie ołtarza. Zachariasz, on wiedział dokładnie, gdzie ten anioł stał. On wiedział dokładnie, co on powiedział do niego. I czasem słyszy się o ludziach, którzy mówią, Pan do mnie przemówił. I oni nie wiedzą w ogóle, gdzie oni byli, kiedy Pan do nich mówił. I nie wiedzą, skąd ten głos przychodzi i co zostało powiedziane. Prawdziwi mężowie Boży, oni wiedzą, gdzie oni byli, gdzie Pan był, co On powiedział. I to było u brata Branhama właśnie tak. On wiedział, gdzie on był i co Bóg powiedział. On był biblijnym prorokiem, mąż od Boga posłany z tym poselstwem, które serca ludzi do serc do serca Bożego skierował i do Jego słowa przyprowadził. Ta myśl, o której nie mówiliśmy jeszcze, to jest ta, że rano i wieczór ta ofiara z kadzidła została przynoszona w związku z tymi lampami, które były stawiane na tym złotym siedmioramiennym świeczniku. Dwa razy dziennie ten ołtarz był używany rano i wieczorem. Moi mili, ten czas łaski, ten dzień łaski, on miał początek i będzie miał również koniec. Na początku Bóg to darował, co dla nowotestamentowego zboru było myślane i niezbędne. I wieczorem, na końcu tego dnia łaski, On darował to wszystko, co na początku było, z powrotem odnowił to wszystko. I ten ołtarz Boży jest znowu odbudowany i lud Boży się zgromadza na modlitwę, aby odpowiedź Bożą otrzymać i ażeby Jego przyjąć w posłuszeństwie i w wierze. Nie trzy, czy cztery, czy pięć razy za dnia, tylko dwa razy w dzień, rano i wieczorem. W czasie wieczornym będzie znowu światło, ażebyśmy my naszą drogę mogli iść aż do godziny północy i ażebyśmy nie musieli być w ciemności, tak jak inni, którzy nie mają nadziei. My możemy wszystkie te rzeczy, nie możemy teraz ich wszystkich wyłożyć. One są w wszystkich tych kazaniach i w broszurach opisane. Wszyscy ci, którzy są gotowi, aby słuchać to, co Bóg mówi, oni mają tą najlepszą możliwość, ażeby doświadczyć tego i usłyszeć to, co Bóg ma nam do powiedzenia w tym czasie. Niechajby Pan nas wszystkich pobłogosławił. My żyjemy teraz, przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Tak jak wtedy oni 4000 lat czekali na to i nagle przyszła ta odpowiedź. Tak również teraz nowotestamentowy zbór już prawie 2000 lat czeka. Teraz żyjemy w czasie Bożej odpowiedzi i teraz nie będzie już żadnego zwlekania, tylko w tych dniach, gdzie ten głos tego siódmego anioła się rozlegnie, wtedy zakończy się objawienie Boże, tak jak On to swoim sługom, prorokom objawił. Ja dzisiaj słyszałem ewangelickiego kaznodzieję w radiu, który mówił, że ogólne słowo mają wszyscy chrześcijanie, ale to specjalne słowo dla zboru ma tylko prorok. Ja moje łzy musiałem otrzeć i ja powiedziałem amen. Ja tak sobie myślałem, sam sobie, we mnie, Panie i Boże mój, ja sobie zapisałem to imię tego człowieka. Jeżeli to jest możliwe, trzeba było jemu powiedzieć to, co on powiedział i głosił, to Bóg już przed naszymi oczyma wypełnił. To ogólne słowo Boże ma całe chrześcijaństwo, ale to słowo, to objawienie na ten czas dla zboru i on powiedział naprawdę, to ma tylko prorok. Ja powiedziałem amen. Ja się wypłakałem. Ja płakałem jak dziecko. Ja myślałem, Panie, tam jest człowiek, który nie wie, co my wiemy, który nie słyszał tego, co myśmy słyszeli. I tam on to wypowiada i mówi. I my się czasem wstydzimy wypowiedzieć to, co jest prawdziwą, czystą prawdą. Ja byłem zawstydzony i ja Bogu również dziękowałem. I On to naprawdę dwa albo trzy razy wymienił, ten człowiek. Może niektórzy z was to słyszeli. Moi umiłowani, my z tym przejdziemy teraz do końca. Pan, On, swój lud, w łasce na Niego spojrzał. On ma ludzi, którzy Jego słuchają i którzy przyjmują to, co On powiedział. I do tych ludzi możemy się z łaski zaliczać. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.